telefonie pan doktor Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Słyszymy się głośno i wyraźnie. Oficjalny maraton obchodów 74. rocznicy powstania warszawskiego ruszył wczoraj uroczystości z udziałem pana prezydenta właśnie w muzeum.
Tak, można powiedzieć, że ten maraton ruszył nawet wcześniej. W piątek mieliśmy koncert piosenek Foga w wykonaniu duetu Młynarski-Masecki. Jeszcze wcześniej, dwa dni, mieliśmy prezentację wielkiego dzieła pułkownika Adama Borkiewicza, Powstanie Warszawskie w nowym wydaniu, w krytycznym opracowaniu, niemal 50 lat po jego ostatnim dotychczasowym wznowieniu, a zatem obchody właściwie, można powiedzieć, idą już pełną parą. Wczoraj oczywiście jedno z najważniejszych wydarzeń dla powstańców, spotkanie z prezydentem, z władzami lokalnymi, z harcerzami, z wolontariuszami w Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest uroczystość zawsze niezwykle wzruszająca.
Przenieśmy się 74 lata wstecz, jak co się działo w Warszawie, co się działo w szeregach Armii Krajowej w stolicy Polski.
Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia o godzinie 17, godzinie W. Pierwsze walki pojawiły się już wcześniej na Żoliborzu. Powstanie Warszawskie wybuchło za decyzją Komendy Głównej Armii Krajowej oraz władz cywilnych. Warszawa została włączona do akcji Burza, czyli tego planu powstań na tyłach linii frontowej, na tyłach niemieckich, tak żeby wspierać Armię Czerwoną w ofensywie, a jednocześnie po to, żeby zdobywać kolejne miasta, kolejne miejsca i witać na nich Armię Czerwoną jako gospodarze. Warszawa była tutaj tym najważniejszym miejscem, jako stolica, najbardziej symbolicznym. Powstańcom czy władzom powstańczej Warszawy zależało na tym, żeby właśnie tutaj, właśnie w stolicy pokazać, że państwo polskie istnieje, funkcjonuje również na polskim terytorium. Początek powstania to był okres niebywałego entuzjazmu. Ludzie, zarówno powstańcy, jak i cywile, cieszyli się niezwykle, że po 5 latach niezwykle okrutnej okupacji, eksterminacji, mogą wreszcie otwarcie stawić czoło znienawidzonemu wrogowi.
30 lipca to już, o ile dobrze pamiętam, z szkoły, to już okres pogotowia wojennego, okres, kiedy wszyscy żołnierze już są pod bronią.
Pierwszy rozkaz mobilizacyjny padł 28 lipca. W tego samego dnia gubernator Fischer wezwał 100 tysięcy Polaków do budowy umocnień. Wtedy padł po raz pierwszy rozkaz mobilizacyjny. Okazał się być przedwczesny, co nieco pokrzyżowało później plany powstańcze. Trudno było drugi raz zorganizować mobilizację, ale tak naprawdę miasto wrzało już od około 20 lipca. Pierwszy był zamach na Hitlera, później wycofujące się w panice wojska niemieckie ze wschodu, więc ta atmosfera narastała i w tę atmosferę wpisywał się rozkaz mobilizacyjny. Wszyscy oczekiwali na moment, kiedy padnie rozkaz do walki.
Był okres, kiedy pamięć o powstaniu warszawskim albo była przemilczana, albo była wykoślawiania. Potem był okres odkrywania tej pamięci. A teraz jest taki czas, kiedy wiele osób podkreśla, po co to było, dlaczego tyle ofiar. Myśli pan, że takie głosy też się pojawią przy okazji tej kolejnej rocznicy?
Te głosy pojawiają się zawsze. Ja jestem zwolennikiem toczenia kulturalnej dyskusji na ten temat, zwłaszcza, że jest to tak ważne wydarzenie w naszych dziejach, że taka dyskusja jest jak najbardziej uprawniona i dzięki niej możemy się więcej o sobie dowiadywać. Podkreślam jednak, że ta dyskusja musi być kulturalna, a nie toczona z pozycji wszechwiedzących i zarzucających dowódcom całkowity brak umiejętności i wiedzy. Natomiast wydaje mi się, że do takiej dyskusji lepsze jest są pozostałe dni w roku niż moment, kiedy powinniśmy oddać hołd powstańcom, niezależnie od tego, co uważamy na temat decyzji ich dowódców, bo ich bohaterstwo, ich ideały, o które walczyli, są bezsprzeczne i tutaj myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, a zatem wykorzystujmy inne dni niż 1 sierpnia do debaty, czy warto było, czy też nie.
Historia w ostatnich tygodniach bardzo mocno zagościła, nawet miesiącach, w polskiej polityce, także w polityce międzynarodowej. Teraz przy okazji rocznicy Powstania Warszawskiego pojawił się sponsorowany artykuł w New York Timesie, pojawił się film z Mike'em Tysonem. To wszystko nie jest robione przez państwo polskie, tylko przez prywatnego biznesmena. Co to świadczy o naszych, jako państwa, możliwościach promocji naszej historii?
Ja myślę, że każda forma promocji jest niezwykle cenna i ja bym się raczej cieszył z tego, że prywatni inwestorzy również widzą celowość tego typu działań. Niektóre rzeczy myślę, że jest po prostu też łatwiej robić inwestorom i niektóre też pewnie prywatnym osobom bardziej przystoją niż majestatowi Rzeczpospolitej. A zatem myślę, że to bardzo dobrze, że tak się dzieje. Bardzo dobrze, kiedy gramy na różnych instrumentach, w różny sposób. I im więcej tego typu akcji, tego typu działań, oddolnych również, tym lepiej dla Polski, bo w ostatnich miesiącach też widzieliśmy, że zbyt duże zaangażowanie autorytetu państwa w działania o charakterze polityki historycznej mogą się czasem zwrócić przeciwko państwu.
Co nas czeka w kolejnych dniach w ramach obchodów 74. rocznicy Powstania Warszawskiego?
No przede wszystkim zbliżają się uroczystości 1 sierpnia. Czyli ta część takich uroczystości najbardziej podniosłych, najbardziej oficjalnych. Oczywiście 1 sierpnia pod pomnikiem Gloria Victis na Powązkach zostanie oddany hołd powstańcom w godzinę W. Wiadomo, że będzie wiele innych tego typu spotkań na cmentarzu na Woli, na kopcu Powstania Warszawskiego, ale 1 sierpnia jest też momentem, kiedy można radośnie i wspólnotowo świętować rocznicę wybuchu powstania poprzez wspólne śpiewanie piosenek i pieśni powstańczych. Jak co roku na placu marszałka Józefa Piłsudskiego zbierzemy się po to, żeby razem odśpiewać te piosenki. To jest niezwykle wzruszający moment, kiedy około 20 tysięcy naszych rodaków chce być razem, chce wspólnie śpiewać te piosenki. I to jest taki wyraz niezwykłej pamięci, a także wspólnoty. Oczywiście później jeszcze do 5 sierpnia wiele wydarzeń. 4 sierpnia Twoja Klisza z Powstania, czyli już 12. edycja gry fotograficznej gry miejskiej na terenie Śródmieścia. To jest 4 sierpnia o 15. O 17 ruszy masa powstańcza, znów jak co roku przejazd rowerowy ulicami Warszawy, tym razem szlakiem Kazimierza Leskiego Bradla. 5 sierpnia to jest data niezwykle tragiczna w dziejach powstania. Wówczas rozpoczęła się planowa eksterminacja, ludobójstwo na Woli, zwane rzezią Woli. I to jest moment, kiedy o 18 uczcimy pamięć pomordowanych przy pomniku na Skwerze Pamięci w rozwidleniu ulicy Lesznej i Alei Solidarności. Później stamtąd ruszy Marsz Pamięci, który dotrze na cmentarz powstańców Warszawy, gdzie znajduje się nasza wystawa z nazwiskami pomordowanych warszawiaków i tam każdy będzie miał możliwość zapalić świeczkę w hołdzie tym, którzy stracili życie w 1944 roku.
Z roku na rok tych osób, które walczyły w szeregach Armii Krajowej czy szarych szeregów w powstaniu jest coraz, czy innych formacji zbrojnych jest siłą rzeczy coraz mniej. Jest kultywacja, gdy muzeum powstawało, jeszcze była silna grupa weteranów, którzy współtworzyli to muzeum. Teraz już pałeczkę muszą przyjąć inni.
Tak, to prawda, że powstańcy odchodzą. Oczywiście wciąż jeszcze ponad tysiąc, między 1000 a 2000, około 1000, może 500 powstańców żyje. Wielu z nich już jest w bardzo złym stanie zdrowia. Na te uroczystości pojawia się, przychodzi kilkuset i to jest niezwykle przykre oczywiście, że tak się dzieje, ale taka jest kolej rzeczy. Od zeszłego roku na obchody Powstania Warszawskiego organizujemy zlot harcerski, tak aby z jednej strony ci harcerze poczuli obowiązek przejęcia tej pałeczki po swoich starszych o 3 pokolenia kolegach i koleżankach. Z drugiej strony też po to, aby powstańcy widzieli, że ta pamięć wraz z nimi nie odejdzie, że tutaj cały czas te uroczystości będą się odbywać, a młode pokolenie ich wartości poniesie w przyszłość.
Powiedział pan doktor Paweł Ukielski, dyrektor, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję najmocniej za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do zobaczenia w Warszawie, może 1 sierpnia na oficjalnych uroczystościach. To był telefon do stolicy, a my wracamy do Śremu. A w studio kolejny gość, Mateusz Wojtas, nasz gospodarz Wake Place na plaży miejskiej w Śremie. Zmieniamy temat trochę po refleksji, po historii, czas na teraźniejszość i czas na wakacje, które trwają. Co to jest Wake? Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czym jest Wake?
Najprościej można byłoby powiedzieć, że jest to snowboard na wodzie, ale warto też dodać, że jest to na ten moment najszybciej rozwijający się sport na całym świecie. Jest to sport wodny, pływamy, jeździmy na desce, jesteśmy przyczepieni nogami, wkładamy stopy w buty, buty są przyczepione do deski i pływamy, jeździmy po wodzie, wykorzystujemy do tego albo specjalne wyciągi, albo też możemy używać specjalnych łodzi motorowych, które nas napędzają i...
Tutaj przed nami są dwa wyciągi, tory przeszkód. Skąd pomysł, żeby w Śremie na jeziorze polodowcowym, jeziorze Grzymysławskim, postawić taką konstrukcję?
No jest to dosyć fajna historia też dla mnie, bo jesteśmy już tutaj 6. sezon i jeszcze jako student studiowałem turystykę i rekreację w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i tam mój promotor przekonał mnie pierwszy raz do pisania pracy magisterskiej na temat narciarstwa wodnego. Wtedy w Polsce nie było jeszcze w ogóle takich wyciągów, jakie mamy w Śremie. Dlatego też fajny akcent międzynarodowy włączyłem do swojej pracy i porównywałem, nie było wtedy małych wyciągów, czyli wyciągów dwusłupowych, jakie są tutaj zainstalowane. Było kilka wyciągów dużych, między innymi w Margoninie i też tematem pracy było przede wszystkim zagospodarowanie tutaj tej części plaży, ale również porównanie istniejących wyciągów w Polsce i w Hiszpanii.
Co trzeba zrobić, żeby się przejechać albo... Tak, bo chyba takie słowo, takiego czasownika trzeba użyć. Przejechać się wake'em w Śremie. Trzeba coś umieć, czy każdy z chodnika, każdy z plaży może przypiąć deskę do stóp i popłynąć?
Każdy może spróbować. Rozpoczynamy.
Nie każdemu się udaje.
Myślę, że z nami udaje się każdemu. Wystarczy nas troszeczkę słuchać. No i troszeczkę wytrwałości. Potrzebny tam jest tak naprawdę strój kąpielowy, no i pozytywne nastawienie. Nie potrzebujemy tu jakichś super mięśni, super sprawności fizycznej. Jest to naprawdę sport dla wszystkich. Uczymy dzieci już od 4-5 roku życia. Mamy tutaj naszą fajną siremiankę, 4,5-letnią Gabrysię, która rozpoczynając pływanie, no, wykazała się dużą odwagą i już korzysta nawet z pływających figur nawodnych, które są ustawione wzdłuż toru.
Tak, to będzie taki skatepark, tylko że zanurzony w wodzie.
Zanurzony w wodzie, no i troszeczkę bezpieczniejszy. Upadki nie
tak,
są
nie
na,
bolą jak,
tak,
tak,
nie
jak
są na grunt, tylko wpadamy na beton. Sobie bezpiecznie do wody. Nie ma też górnej granicy. Tak, no tutaj mamy uczestników przed 70, po 70, także też zauważamy, że ta grupa, nazwijmy to seniorów, jest coraz bardziej aktywna fizycznie, także spędzają coraz więcej czasu uprawiając również takie ekstremalne sporty. Mają również swoje hobby, swoje pasje, także to jest coś wspaniałego, że tworząc no powiedzmy tak małą rzecz, jesteśmy w stanie wyciągnąć z domów i tych młodych, odciągnąć ich troszeczkę od komputerów i uzależniających mediów społecznościowych, ale również tych ludzi starszych, no, którzy też fajnie spędzają czas.
Sezon jak długo trwa na jeziorze w Śremie? Wakacje, czy też maj, czerwiec, wrzesień?
Wakacje zdecydowanie jest to taki okres największego obłożenia, ale sezon zaczynamy już w kwietniu i tak naprawdę kończymy w październiku, listopadzie. Żeby go maksymalnie wydłużyć, zakładamy specjalne pianki.
Można spokojnie przyjechać w październiku, dobrze zrozumiałem, założyć piankę i surfować po wodzie.
No tak, i surfować. Mamy specjalne pianki, które pozwalają pływać w temperaturze wody poniżej 10 stopni jeszcze dać nam taki komfort cieplny.
Komfort cieplny, jak dużo osób przyjeżdża? To jest tak, że jest moda na tego typu rozrywki w Polsce? Ona się rodzi, już jest urodzona i jest powszechna, czy
myślę, że
nie?
Wszystko, co dobrego z tym sportem, jeśli chodzi o Polskę, to jeszcze przed nami. W 2012 roku, kiedy nasze wyciągi też były instalowane, to był czwarty wyciąg w Polsce, natomiast takich instalacji mamy już na ten moment teraz 70.
A to szybko.
Szybko i coraz więcej też gmin przekonuje się do tego, by tutaj z własnych pieniędzy, ze środków publicznych inwestować w takie ośrodki. Także no myślę, że to jest przykład na to, że ten sport faktycznie rozwija się i ma ogromne szanse.
Padł wyraz gmina, władze samorządowe. Taki łyk zajmuje kawałek pasa wodnego. Jak to wygląda od strony pozwoleń, od strony administracyjnej? Co trzeba zrobić, żeby taki wyciąg założyć?
No przede wszystkim znaleźć gminę, która
pozwoli.
Która pozwoli i no i będzie tak samo troszeczkę żyła tą pasją, co my. No czekają też nas pozwolenia budowlane, jeśli chodzi o cały proces też wpływu takich instalacji na ochronę środowiska, ale są to instalacje, które mają no bardzo, bardzo mały wpływ negatywnego, moim zdaniem nie ma żadnego, wręcz przeciwnie, ruch, który wykonuje narciarz czy wakeboardzista, dostarcza ogromnej ilości tlenu do zbiorników wodnych. Potwierdziły to również badania różnych uniwersytetów, że powierzchniowe natlenianie wody jest jednym z najlepszych rozwiązań, żeby też poprawić jakość wody w zbiornikach.
To prawda, nawet na zbiornikach, które nie są dość zbyt głębokie, jak podwarszawski zalew. Może tam co jakiś czas trzeba obowiązkowo wyjechać motorówką, żeby trochę wzburzyć falę i dotlenić wodę tak, żeby dało się w niej potem pływać, żeby ona nie była całkowicie zagloniona. Kwestia prawa wodnego, duża nowelizacja, powstaje nowe przedsiębiorstwo Wody Polskie, czy ta nowelizacja dotknie pana biznes, pana przedsiębiorstwo, czy jest to dla was zmiana neutralna?
Myślę, że jest to zmiana neutralna. Nie będzie tutaj jakiegoś negatywnego wpływu. Na pewno nie będziemy zamykać takich obiektów, no bo nie o to też chodzi, żeby nowelizacją ustawy przeszkadzać przedsiębiorcom.
Ale to jest też ten duży proces. To była duża, żmudna walka w Sejmie, walka legislacyjna, jak to unormować, jak powołać przedsiębiorstwo Wody Polskie, jak tą gospodarkę wodną przestawić na nowe tory. I czy to jest tak, czy gdzieś tam to są działania w Warszawie, na które państwo się nie patrzycie jako lokalni przedsiębiorcy, młodzi, działający z pasją, czy jednak to jest tak, że pan wiedział, że idzie taka ustawa, że ona może coś zmienić w prawie wodnym, że ona może coś zmienić w pana interesie, jak to wyglądało?
Znaczy, co zmieni? Zostały nałożone na dodatkowe obowiązki. Musimy przygotować się do troszeczkę innych pozwoleń, ale ze zmianą ustawy również przyszli po prostu do tej instytucji nowi ludzie, którzy mają też taki wgląd na... Też zależy im na rozwoju wszystkich form rekreacji, które są związane z wodami. Są bardzo pomocni, także myślę, że no, trzeba dobrze trafić. Ja miałem to szczęście, że w naszym regionie naprawdę
jest
w porządku.
Nie było problemów, nie było przeszkód. Na koniec kwestie ogólne w prowadzeniu interesu, jak pan się odnajduje na polskim rynku, który niektórzy mówią jest mocno przeregulowany i blokuje rozwój przedsiębiorczości.
Najważniejsze, no radzimy sobie z opłacaniem składek ZUS.
Tak, to jest ten największy koszmar, który spędza panu sen Sławek, że trzeba co miesiąc te 1400 zł odprowadzić do urzędu. To jest ta największa bolączka?
Jest to na pewno jakieś obciążenie, no ale jeśli przedsiębiorstwo funkcjonuje dosyć dobrze, no to no, zawsze najważniejsze są opłaty, później dopiero możemy kalkulować zyski. Jest dobrze.
Bo pan już zatrudnia kogoś oficjalnie? Ten Rubikon pan przeszedł, kiedy się zatrudnia osobę i trzeba prowadzić znacznie większą księgowość niż kiedy się prowadzi jednoosobową firmę?
Tak, zatrudniamy osoby. Nadal jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem. Ale myślę, że to będzie się zmieniało na przestrzeni lat. Także planujemy kolejne inwestycje, kolejne miasta. Chcemy gdzieś mieć w swoim portfolio.
To na koniec, czyli ekspansja, czyli dalej, nie tylko Śrem, tylko inne jeziora też będą miały możliwość, mieszkańcy i odwiedzający będą mieli możliwość, żeby na Wake'u pojeździć.
Ja myślę, że tutaj zawsze staram się też obserwować troszeczkę mądrzejszych ode mnie i przykładem mogą być na przykład kurorty narciarskie, gdzie ludzie zaczęli się po prostu zrzeszać i wprowadzać wspólne karnety. No i myślę, że im więcej takich obiektów jak nasze, tym ten sport będzie się jeszcze rozwijał. I idea wprowadzenia jednego karnetu na przykład na kilka wake parków no może być super atrakcyjna dla przyszłych użytkowników.
Tak jest. Spółdzielczość to jest idea, którą jak najbardziej popieramy. Gościem poranka wnet był pan Mateusz Wojtas, szef przedsiębiorstwa Wake Place na plaży miejskiej w Śremie nad jeziorem Grzymisławskim. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i przy okazji zapraszam na przepiękną śremską plażę.
My również zapraszamy, bo oczywiście jest tu urokliwie,